Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
Trudna rozmowa, proszę Państwa, dzisiaj przede mną. Jest moim gościem ojciec Paweł Kozacki, dominikanin z Poznania, redaktor naczelny W Drodze, pisma W Drodze. Dlaczego trudna? Dlatego, że podjęłam próbę zapytania o sprawy Kościoła w kontekście ewentualnych może zmian, które można byłoby w tej codziennej naszej relacji z Kościołem, nie wiem, wprowadzić, zmienić, żeby Kościół nie był tak martwy, jak wydaje mi się, że w wielu miejscach bywa. Akurat ojciec jest dominikaninem i jakby pracuje w Kościele, który jest bardzo otwarty, nowoczesny. No ale zdajemy sobie sprawę z faktu, że Polska jest ogromna, a dominikanów nie tak wielu. Może zacznę od wpisu na blogu.
Proszę.
Otóż dotyczy święta, które minęło. Postaram się tak, żeby unaocznić to, o co mi chodzi. Mam na imię Adaś i jestem z rodziny dziewczyny, która pisze tu bloga. Urodziłam się w 54 roku i 3 dni po urodzeniu wynieśli mnie do kostnicy razem z moją siostrą Ewką. W kostnicy zauważyli, że Ewa się rusza, a ja nie, więc ją wynieśli z powrotem. Ewa pracuje dziś w Poznaniu, a do mnie przyjechała rodzinka na to święto. Właściwie to nikogo tu nie znam, ale miło, że przychodzą, nawet gdy jest tak zimno i na moim nagrobku nie mieści się tyle zniczy, co na innych. Moja mama ma Alzheimera i dzisiaj akurat jej tu nie było. Nie mam do niej pretensji, jest bardzo stara i zimno jest, a poza tym mieszka w Poznaniu, a Ewa dobrze się nią opiekuje. Była moja druga siostra, ale jej nie zdążyłem poznać. Była też dziewczyna, która tu pisze bloga ze swoją mamą, zmarznięta. Dlatego tylko rzuciła na mnie okiem, to znaczy na moją mogiłkę. Ale ja się nie dziwię. Co to za głupi pomysł, żeby moje święto było w listopadzie? Powinno być w sierpniu. Wtedy wszyscy zostaliby dłużej i tyle nie marudzili i kwiaty by nie zmarzły. 90-letni ksiądz robił dwugodzinną mszę, podwiewało mu sutannę. Pod koniec wszyscy już myśleli tylko o ciepłym barszczu, co czeka na nich w domach. Ja to bym chciał, żeby w moje święto ludzie siadali przy mojej mogiłce i jedli winogrona i lody, żeby się trochę opalili przy okazji. Żeby chcieli przyjechać na moje święto, a nie tak teraz w 5 parach skarpet i czapkach. Ksiądz, aleluja, aleluja, jakby mu się bateria zepsuła. A gdyby tak zaśpiewał na przykład kukurukuku paloma, żeby ludzie jakoś tak weselej się poczuli, a nie ciągle smarkali. Z drugiej strony bardzo miłe, że mimo takiej pogody co roku tu są, chociaż wcale ich przecież nie zmuszam, nie zapraszam. Od świeczek robi się ciepło, nasz cmentarz dziś, jutro i może jeszcze pojutrze będzie piękny, aż samochody będą się zatrzymywać w drodze do domu. Przeczytałam ten wpis na blogu, dlatego że tak wielu młodych ludzi chciałoby się zbliżyć do Kościoła, a jest im trudno, bo się męczą. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Czy dlatego, że młodość jest taka, że ten martwy kościelny język, a mam wrażenie, że w wielu kościołach taki jest, do nich nie trafia. Czy ksiądz swój kościół lubi?
Raz lubię, raz nie lubię. Raz mnie irytuje bardzo, a raz mnie zachwyca. Nie umiem powiedzieć tak generalnie.
Ale dobrze byłoby lubić swój kościół, prawda?
Takie duże słowo, które może jest nadużywane, ale ja powiem, że kocham mój kościół. A lubić albo nie lubię, to zależy od mojego nastroju czy z sytuacji, która mnie spotyka. Jestem częścią tego kościoła, czuję się jakoś za niego odpowiedzialny i dlatego on budzi we mnie żywe reakcje, żywe emocje. Wydaje mi się to niemożliwe, żebym, nie wiem, zawsze go lubił, żeby był taki, że zawsze da się go lubić, bo jego tworzą ludzie, bardzo różni. I to będzie rodzić zawsze spięcia, napięcia i różnorakie reakcje.
Ja miałam na myśli coś takiego. Zdarzyło mi się w wakacje być w Lizbonie. Trafiłam na mszę francuską. I to była niezwykła msza. Taka radosna, że pomyślałam sobie, Boże drogi, gdybyż u nas było tak na mszy radośnie. Wszyscy się do siebie tam uśmiechali. Dziewczynki służyły do mszy. Wielcy, ciemnoskórzy chłopcy, murzyni po prostu. Tacy obwieszeni łańcuchami. Na ulicy, gdyby się ich spotkało, to by się człowiek może wystraszył. A oni tak karnie poszli do komunii wszyscy. I wszyscy się do siebie przytulali. I było tak w tym kościele duszno, a jednocześnie tak przyjaźnie. Wyszłam taka rozanielona, taka zachwycona i taka szczęśliwa, że mi się trafiła taka niezwykła msza. Ja wiem, że w waszym kościele piękne msze się odbywają.
No nie tylko w naszym.
I mądre. Ale
jest
ojciec tutaj.
Bo pani tak bardzo tutaj mnie ustawiła tak, że ten nasz kościół taki otwarty, wspaniały, taki piękny, a gdzieś cały reszta martwy. No ja bym się nie zgodził. No, znaczy pęknięcie, być może są proporcje różne. I w naszym kościele nudzą, i w innych kościołach są piękne msze. To, czy one wyglądają tak bardziej francusko, czy bardziej tak mają charakter taki południowoeuropejski, śródziemnomorski, pójdę na wesele. I tam będzie znacznie więcej więcej smutasów niż na bałkańskim weselu, albo na włoskim weselu, czy na francuskim, prawda? To, co pani opisuje, to ja mogę powiedzieć, że to jest coś, co jest w naszym charakterze jako Polaków, prawda? Co oczywiście rzutuje na to, jak wyglądają msze święte, jak wygląda liturgia. Jeżeli my tworzymy kościół, no to ten kościół będzie jacy ludzie. I księża, którzy prowadzą msze, również należą do smutasów, albo do ludzi z pełnych energii i werwy, prawda?
Ale czy to jest tak, że oni decydują o tym charakterze tego, co się odbywa podczas spotkania z wiernymi? Bo mam wrażenie, że to
w jakimś stopniu, oczywiście, no, można powiedzieć, największy wpływ mają. Zostali powołani do tego, by tak służyć temu kościołowi, przygotowywać liturgię, żeby ona była celebracją, spotkaniem z Panem Bogiem. Czy zawsze wesoły? Czasem ludzie przychodzą na mszę, bo szukają zadumy, wyciszenia. A czasem właśnie chcą takiej, jak ten nastrój jest zupełnie inny i pełen werwy. Jeżeli ja na przykład nie śpiewam, tak, bo nie mam głosu, nie mam słuchu, no chociażbym na uszach stanął, no to moja msza nie będzie rozśpiewana, wesoła.
Ale jak ojciec mówi na uśmiechu, bo to widzę, to już się robi inaczej niż wtedy, kiedy...
No tak, owszem,
kiedy...
to ja mogę się uśmiechnąć, ja mogę zaprosić ludzi, stworzyć im pole, które oni wypełnią swoim śpiewem, gitarami. Pamiętam zaraz po święceniach pełen ideałów, które wyniosłem ze swoich studiów, współpracy ze świeckimi.
Entuzjazmu, tak?
Żeby... Tak, dopuszczania świeckich do współpracy w tworzeniu liturgii i znalazłem się na parafii w Szczecinie, to proszę mi wierzyć, wyproszenie, żeby ktoś przeczytał lekcję, a nie daj Boże zaśpiewał, albo nie wiem, stworzył coś, to było naprawdę ileś miesięcy pracy, spotkań z ludźmi, wchodzenia w to, zapraszania.
Nie chcieli.
No jakby był opór taki opór, był. Taka bierność, taki strach.
Dobrze, że ojciec o tym powiedział, bo o tym też myślę. O tych czytaniach, które tak pięknie by brzmiały, gdyby to czytali, no nie ci, co czytają, bo przecież to są przeważnie młodzi chłopcy. Dość zestresowani. Mówię o kościołach takich parafialnych, przeróżnych i różnie im to czytanie wygląda. Czy to jest tak, że mogłabym się zgłosić? Ja pracuję w radiu na przykład, dobrze sobie radzę z dykcją, mogłabym się zgłosić. No, odwagi we mnie nie ma, czyli jest pewien opór. I zostanę przyjęta do tego czytania? Czy są warunki do spełnienia?
Znowu za mnie zależy od celebransa danej mszy świętej, czy proboszcza danej parafii. Nie widzę przeszkód, tak?
To znaczy, czyli mogą kobiety czytać Pismo Święte. Nie ma żadnych...
Tak, czytania, czytać, śpiewać psalm. Nie ma czegoś takiego, że do tego trzeba mieć jakieś specjalne uprawnienia. W ogóle jestem za taką, w każdej dziedzinie życia, ale za kompetencją, żeby robili ludzie to, co potrafią najlepiej, to żeby w tym miejscu się znaleźli, prawda?
Ja mam czasem wrażenie, proszę ojca, że Kościół, który w olbrzymim stopniu przecież kształtuje postawy i poglądy Polaków na dziesiątki spraw, jest jednak Kościołem patrzącym na wiernych z góry. Że w wielu sprawach, i to nie tylko w sprawach kobiet, o których taka dyskusja się przewaliła przez między innymi Gazeta Wyborcza, takich dużo materiałów i rozmów wydrukowała, których mówiono o małej, słabej roli kobiety, ale w ogóle nie jest tak, jak mówi współbrat ojca, ojciec Jacek Krzysztofowicz, dominikanin z Gdańska, który powiedział tak pięknie, że Kościół jest jak stara, mądra kobieta, która z uśmiechem chce pomóc, gdy szukamy odpowiedzi, daje poczucie bezpieczeństwa, oparcia i spokój. Tymczasem niestety, myślę, że nie zawsze tak jest w Kościele. Od kogo to zależy?
Rzeczywiście, no styl taki, nie wiem, średnia krajowa, bym powiedział. My jesteśmy Kościołem bardzo klerykalnym. Księża raczej przemawiają, niż właśnie przypominają tą starą, mądrą kobietę. Znaczy jest w księżach, nie wiem, dużo lęku, dużo obaw, niepewności. Wtedy lepiej się schować na wyniosłej ambonie, w cudzysłowie.
Ale przerywam ojcu dlatego, że w tym momencie tak strasznie dużo ludzi Kościół traci. Kiedy ja jestem podczas jakiejś mszy, dajmy na to, była taka msza w moim życiu, msza pogrzebowa, w której uczestniczy rodzina. I są osoby, które rzadko do Kościoła zaglądają, bo w każdej rodzinie jest tak, że są ci, którzy są Kościoła blisko i daleko na takiej mszy się pojawią. I kiedy kazanie jest takie bez sensu, do tego stopnia odległe od tego, co się tu wydarza, to tacy ludzie wychodzą zmęczeni, jeszcze bardziej zgorzkniali i mówią, Boże, już nigdy więcej.
Bo pani tak jakby przedstawiając taką czarną wizję, no ja się z nią nie do końca zgadzam, no bo ja na przykład no, spotykam ludzi, rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład wracają z pogrzebów i mówią, naprawdę to, co ksiądz powiedział, bardzo mi pomogło, tak? Te słowa do mnie trafiły. Nie znam statystyk, oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest kazań, które zrażają, a ile takie, które ocieplają serca. Rzeczywiście są takie i takie. Przyznam, że jak mówię o średniej krajowej, często jest to takie mówienie z wysoka i przemawianie bardziej niż z tego samego poziomu na zasadzie bardziej braterskiej. Kapłan, jeżeli będzie blisko ludzi, no to będzie ich rozumiał, będzie wiedział, jakie są problemy, będzie potrafił mówić językiem zrozumiałym dla danego człowieka.
Czy wy w kościele gdzieś tam wyżej mówię, w kościele wy, czyli
w hierarchii,
osoby...
Tak, bo pani też jest taka klerykalna, bo kościół to księża.
Czy o tym się rozmawia? Czy próbuje się się to naprawiać, reformować? To, jak to wygląda?
Próbuje się. Jest tak, że jest formacja, która przygotowuje do święceń. Musi się to dokonywać w wolności. Nie można wytresować księży, przyciąć na jedną miarę, żeby potrafili ładnie recytować homilię. Tylko tak, jak to jest w pracy z każdym talentem. Można wspierać, można zachęcać, można pokazywać drogę, można ostrzegać przed jakimiś niebezpieczeństwami. Natomiast to w człowieku się dokonuje to, co z niego wyrasta, prawda? To, kim on się staje. Wszyscy wychowawcy, którzy są w seminariach, czy zakonnych, czy diecezjalnych, stają przed takim problemem, że czasem się bardzo cieszą, widząc rozwój danego człowieka, który ma stać się kapłanem, a czasem widzą bezradność swoich wysiłków. Nie mówię już o tym, że też mogą być dobrzy i źli wychowawcy, prawda? Ci, którzy potrafią wychowywać i tacy, którzy nie potrafią
wychowywać.
Czyli
to jest tak jak w życiu po prostu, a my to widzimy każdej niedzieli, kiedy tam jesteśmy.
Jakby wydruk, że tak powiem, tak. Prawda? Natomiast to, co stanowiło drogę, to są bardzo indywidualne rzeczy. Nie ma szans, żeby to zmienić takim administracyjnym edyktem, że biskup powie, że należy, żeby książę zrobił to czy tamto.
A czy młodsi, ci, którzy teraz przejmują parafię, czy oni są już inaczej przygotowywani niż ci, którzy są, nie wiem, od lat tam 60-tych, 70-tych, to się pewno zmienia, bo to się
tak,
zmienia
się,
jak świat wokół nas.
Zmienia
tak?
się, tylko że to właśnie to, jak ja patrzę, ja tam 20 lat temu mniej więcej zostałem wyświęcony na kapłana i widzę braci, którzy dzisiaj się przygotowują. Jest na pewno zdecydowanie wyższy poziom wykładów. Intelektualnie oni nas przeważają. Obycie w świecie, języki, znajomość teologii, myślę, jestem daleko poza nimi. Z drugiej strony, ci młodzi, którzy teraz przychodzą, błyskotliwością nas przewyższają, natomiast często drobne niepowodzenia ich rozbijają i załamują. Mówią, są bardzo delikatni. Emocjonalnie są znacznie słabsi od nas, którzy byliśmy 20 lat temu. To oczywiście generalizuje, nie można tutaj powiedzieć, że to jest dokładnie tak i w każdym przypadku. Czy z tego wyjdzie na pewno, że oni lepiej się odnajdą w tej sytuacji?
To się okaże.
To tego zobaczymy. Nie wiem, bo właśnie tak jak pani mówi, oni przychodzą ze świata i ten świat przez 20 lat się bardzo zmienił.
Bo mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz w Kościele. Otóż takie fenomeny jak spotkania TZ, jak spotkania na Lednicy, czyli ten niesamowity pęd młodych ku Kościołowi, a z drugiej strony osoby, które są tak dalece z boku, nie bez powodu tego bloga zacytowałam. To był blog osoby, która jest chyba z boku, która zupełnie się z tym nie wiąże, ale wrażliwość w niej pewna jest. Przecież to było napisane z pozycji dziecka, które odeszło. Dziewczyna się zastanowiła, pisząc to, nad tym istnieniem, którego właściwie nie ma. Ta różnica między młodymi, którzy są kompletnie odwróceni od kościoła i tymi, którzy oto przyjadą tutaj do Poznania i będą nam pokazywać, że to warto.
To są myślę, często podobni ludzie. To jest tak, że o tym, gdzie kto się znajdzie, zadecyduje, można powiedzieć, przypadek, jakiś zbieg zdarzeń. Młody człowiek trafi na świetnego katechetę albo beznadziejnego katechetę.
Ale przyzna ojciec, że jest takie odwrócenie młodych od kościoła,
tak,
które...
Tak, przyznaje, że to jest na pewno wielki problem, że młodzi w takim kościele często się nie odnajdują i oni o tym mówią. Młodzież jest szybsza, bardziej chłonąca wrażenia, pragnąca zmiany.
I dwugodzinna msza w przypadku tego cmentarza,
msza, to
nieporozumienie.
Nie trzeba być w kościele. Można zapytać nauczycieli, jak młodzież dzisiaj wytrzymuje na 45-minutowej lekcji. To już jest super wysiłek. Żywość, jakieś impulsy, podatność na to, żeby coś się działo. Żeby nie było nudy, żeby nie było właśnie zastoju. To jest ta dzisiejsza młodzież, tak? Jeżeli jakby msza
czyli
jest
nie ma oferty
statyczna.
Dla niej takiej, może to jest niedobre słowo, ale już zostańmy przy nim. Nie ma dla nich takiej oferty, która by ich zatrzymała, która poza
z drugiej
tym...
strony na razie, myślę, że
treść i forma.
I osobowość. Ta sama młodzież, ja mam takie też doświadczenia z młodzieżą, że jeżeli im się pokaże, wytłumaczy, to nie są w stanie nawet tą godzinę w ciszy wytrwać. Mówimy o TZ, oczywiście jest tam feria różnych rzeczy, natomiast tam jest adoracja ze śpiewem kanonów, która nie jest jakoś tam, jest może piękniejsza estetycznie.
Jest uciążliwa dość w takim sensie,
ale właśnie, ale to nie jest wideoklip, gdzie się ciągle coś zmienia i ta młodzież tam wytrzymuje, prawda? Tylko to, co musi wyczuć, że chociażby tam właśnie jest prawdziwe, autentyczne skupienie. Tam jest cisza, która niesie
jest
jakiś ciężar duchowy i ta młodzież to wytrzymuje, tylko że żeby tam ją zaprowadzić, to jej pokazać, samemu trzeba umieć tą ciszę stworzyć, czy w niej wytrwać.
Jest jeszcze jeden wątek, ojcze, bo już mamy bardzo mało czasu, ale byłam świadkiem takiej rozmowy z ojcem Jackiem Stryczkiem, który też pewno ojcu jest znany. On jest założycielem portalu, jest w ogóle duszpasterzem biznesmenów, tak powiedzmy w Polsce, tak? I opowiadał o szlachetnej paczce, o raporcie, o obiedzie, o tym, czym się zajmuje. I powiedział coś bardzo przykrego, otóż to, że tylko 25%, czyli 7 milionów Polaków dzieli się biedą, deklarują oferuje pomoc i że ta wielkość, ta grupa Polaków się zmniejsza systematycznie, że mniej ludzi chce pomagać. Ojciec Stryczek robi takie wręcz happeningi. On poustawiał gdzieś buty, w tych butach były świece, paliły się jako przykład tego, że trzeba pomagać, trzeba dojść do człowieka biednego. To są takie znaki, takie sygnały, takie przykłady, które będą przybliżać Kościół tą drogą, no bo to jest internet, to jest strona internetowa, które mogą go zmienić.
Mogą, chociażbym nie przeceniał tych środków. Ja jestem przekonany, że to jest jakaś taka prewangelizacja, to może nawiązanie kontaktu. Natomiast często istotny jest ten bezpośredni kontakt. Natomiast o tym zmniejszającym się hojności Polaków, na terenach, gdzie jest większy udział ludzi w mszach świętych, ta ofiarność jest większa. To, co pani mówi o zmniejszającej się liczbie ludzi w kościołach, to nie prowadzi też do takiego czegoś, że nie wiem, ludzie szlachetnieją, pięknieją. Często też ludzie się zamykają w sobie przez to. Właśnie no, te badania, ta zbieżność, że im większy udział ludzi w mszach świętych, w liturgii, tam większa hojność, pokazuje, że nawet ten kościół, który jest kulawy, który często właśnie ma taką nieefektowną liturgię, w sposób kaleki dociera do ludzi, ma pozytywny wpływ, prawda? I czasem jest to tak, że właśnie warto podejmować takie fajerwerki typu świeczki w butach, strony internetowe, happeningi, ale też bym nie lekceważył takiej grupy ludzi, którzy właśnie odnajdują się w jakiejś bardzo spokojnej, tradycyjnej formie. Zupełnie niesamowitą rzeczą jest to, że jakim powodzeniem wśród ludzi młodych cieszą się, załóżmy, tradycjonaliści, którzy liturgię mają jeszcze bardziej statyczną, jeszcze bardziej taką hierarchiczną, po łacinie. Młodzi ludzie też do tego lgną, bo to jest wyraziste, prawda? Bo to jest jakoś inne, ma jakoś wyróżniające. I też tam jest wiele młodych ludzi. To, o czym marzę, to nie, żeby w cały kościół robił happeningi i strony internetowe, tylko żeby w tym kościele było jak największa różnorodność. Różni księża z różnymi charakterami, ludzie świeccy ze swoimi talentami, tworzyli bardzo różnobarwną ferię różnych propozycji, ewangelizacji, dzieł charytatywnych i w takim bogactwie można mieć nadzieję, że ludzie, którzy szukają, którzy czegoś chcą, no jakoś będą potrafili trafić tam, gdzie będzie im to odpowiadało.
To była rozmowa o Kościele współczesnym. Nie wszystko udało mi się od ojca wyciągnąć, bo mało czasu, nie o wszystkim porozmawialiśmy, nie porozmawialiśmy zupełnie o roli kobiet, poza tą jedną, że mogą czytać i mogą się zgłaszać i mogą startować do tego, żeby pięknie czytać. Bardzo dziękuję. Może spotkamy się raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Ojciec
dziękuję.
Paweł Kozacki, dominikanin, redaktor naczelny Pisma w Drodze, był Państwa gościem.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.